Rozdział 26. Skórzane pudełko. Przez kilka chwil doktor był tak oszołomiony, że nie mógł wydobyć głosu. Przy słabym świetle latarki Mateusza widziałem, jak w jego twarzy walczył gniew z obrazą, ale w końcu doszedł do przekonania, że ten człowiek nie zrozumie żadnego wyjaśnienia ani usprawiedliwienia. Moja marynarka została w pańskiej piwnicy, powiedział doktor zupełnie spokojnie. Przyniosę ją, a potem pójdziemy. Aby swoje obraźliwe słowa poprzeć jeszcze obrażającym czynem, Dornton towarzyszył nam do piwnicy, jak gdyby pilnując, żebyśmy niczego nie skradli. W piwnicy paliły się zapalone przez nas lampy, które pozwalały dojrzeć, czy nie tli się jeszcze jakaś iskierka. Dornton zaklął cicho na widok podłogi zalanej wodą. Ten ostatni dowód jego niewdzięczności oburzył Bumpa. Co pan sobie właściwie myśli, niewdzięczny głupcze? Zaczął i podszedł do Dorntona z wojowniczym błyskiem w oczach. Bumpo, proszę, proszę. Przerwał mu doktor Dolittle. Każde dalsze słowo jest zbyteczne. Idziemy. Przy silniejszym świetle lampy zauważyłem, że Dornton dźwiga pod pachą kilka małych, skórzanych pudełek. Gdy wlazł na stertę drewna, aby zobaczyć, jakie szkody wyrządziliśmy po drugiej stronie piwnicy, położył pudełka na chwilę na beczce od wina. Stałem tuż przy Mateuszu i przez ułamek sekundy zobaczyłem, że gdy Dornton odwrócił się do nas plecami, karmiciel kotów otworzył pokrywkę jednego z pudełek i zamknął ją natychmiast. Pudełko zawierało cztery ogromne, brylantowe spinki. Gdy doktor Dolittle odzyskał swoją marynarkę, nie czekał ani chwili, lecz wyszedł z nami po schodach i opuścił ten dom, który uratował od zniszczenia. W bramie spotkaliśmy się ze strażą ogniową. Na ten widok Mateusz nie mógł się opanować i gdyśmy wyszli na ulicę, zawołał do strażaków. Możecie wracać i położyć się spać. Ugasiliśmy ogień, zanim zdążyliście wciągnąć buty. Poza obrębem dworu na wrzosowiskach już nawet doktor nie mógł powstrzymać wybuchów oburzenia Mateusza i Bumpa. Ten nikczemny, podły, bezczelny, niewdzięczny łotr, zagrzmiał karmiciel kotów. Ten nadęty worek z milionami, to przechodzi już wszelkie granice po tym wszystkim, cośmy dla niego zrobili. Wśród nocy wyskoczyć z łóżek, harować jak konie tylko po to, żeby jego wspaniały pałac ocalić od ognia, a potem wysłuchiwać jego narzekań, żeśmy mu wodą piwnicę zniszczyli. Taki potwór! Krzyczał Bumpo. Każdego doprowadzi do wściekłości. Całym wysiłkiem wstrzymywałem się, żeby go nie zdzielić kijem. Dosyć, powiedział doktor. Nie będziemy już więcej na ten temat mówili. Postaram się zapomnieć o tym, co tu zaszło. Chwała Bogu, żeśmy przynajmniej zdążyli ocalić myszki przed ogniem. Czy włożyłeś je do kieszeni Stubbins? Tak, odrzekłem i wsadziłem rękę do kieszeni, żeby się upewnić. Ale gdzie jest pana kapelusz, doktorze Dolittle? Pewnie go pan zostawił w piwnicy. Doktor chwycił się za głowę. Ach, na Boga, zawołał. Co za głupia przygoda, no więc będę musiał tam wrócić, nie ma innej rady. Wiedziałem, że było mu tam bardzo nieprzyjemnie, ale jego ulubione nakrycie głowy było dla niego zbyt cenne. W milczeniu poszliśmy wszyscy czterej z powrotem. Brama po przejeździe straży ogniowej była jeszcze otwarta. Bez przeszkód mogliśmy wejść i udać się w stronę dworu. W połowie drogi doktor zatrzymał się. Może będzie lepiej, jeśli zaczekacie na mnie tutaj? To zbyteczne, żebyśmy wszyscy czterej wracali po jeden kapelusz. Poszedł więc sam, a my zostaliśmy w cieniu drzew, czekając na jego powrót. Tymczasem wzeszedł księżyc i w jego świetle widzieliśmy wszystko najdokładniej. Zauważyłem, że Mateusz był bardzo niespokojny i przejęty. Mruczał coś do siebie i odprowadzał wzrokiem oddalającego się doktora. Nagle zerwał się. Nie, raczej zginę, niż dam mu samemu iść. Nie ufam temu panu Dorntonowi ani przez chwilę. Chodźcie ze mną, chłopcy. Pójdziemy za doktorem. Nachylcie się i skradajcie wśród drzew, tak żeby was nie zauważono. Tak mi się coś zdaje, że będziemy mu potrzebni. Nie miałem pojęcia, co Mateusz miał na myśli. Ale wiedziałem z doświadczenia, że gdy ulegał pierwszemu popędowi, który na pozór tak jak ten wydawał się nierozsądny i niezrozumiały, miał w końcu zawsze słuszność. Tłumaczyłem to sobie tym, że musiał wraz ze swą cygańską krwią odziedziczyć jakieś tajemnicze właściwości. Jak Indianie skradaliśmy się od drzewa do drzewa, nie tracąc doktora z oczu, dopóki nie stanął przed domem. Pan Dornton żegnał się właśnie ze strażą ogniową i jej dzielnym kapitanem. Ujrzeliśmy, jak doktor Dolittle podszedł do niego, ale tamten udawał, że jest zbyt zajęty, żeby zwracać uwagę na kogoś innego oprócz strażaków. Dopiero kiedy wóz z ludźmi i strażakami z turkotem odjechał i prócz niego i doktora nikt nie pozostał, raczył zauważyć obecność Jana Dolittle. Tym razem nie czekał, aż doktor się odezwie.
— Znowu pan tu jesteś? — ryknął. Czy panu nie mówiłem, żebyś się pan stąd wyniósł? Precz, bo inaczej posztuję psami!
Przyszedłem tylko po mój kapelusz, odparł doktor, który zadziwiająco panował nad sobą. Zostawiłem go w przedsionku.
Proszę się wynosić,
powtarzał tamten groźnie.
Nie pozwolę już nikomu z waszej bandy wałęsać się tej nocy po mojej posiadłości. Wykryłem, żeście wybili okna w piwnicy tak samo jak w domku odźwiernego. Wynoście się stąd, bo wyszczuję psami.
Nie odejdę, powiedział doktor Dolittle pewnym głosem, dopóki nie odbiorę kapelusza. Odpowiedź doktora rozwścieczyła Dorntona do najwyższego stopnia. Wyjął z kieszeni gwizdek i gwizdnął przeciągle. Z ciemnego ogrodu odpowiedział mu okrzyk.
Wypuśćcie Dianę i Wilka!
Ryknął Dornton.